Zanim przejdziemy do wywiadu, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a w komentarzu napisz, z kim chciałbyś zobaczyć kolejny materiał. A teraz zapraszam na wywiad. Może zrobię. Potem zrobię.
I na końcu. Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne, Jakub Barwiński, a dzisiaj w programie moim gościem Nikodem Dybiński. Witam cię, Nikodem, bardzo serdecznie.
Cześć, Kuba.
Nikodem Dybiński to muzyk i producent albumu, o którym dzisiaj porozmawiamy, Ars La Trans Orchestra, i to jest płyta Sztuka Miłości. No właśnie, Nikodem, do ciebie pytanie na samym początku. Jakbyś mógł nam powiedzieć kilka słów o tym projekcie, dlatego że wiemy, że to jest taki projekt, który zrzesza bardzo dużo artystów i jest to projekt dość specyficzny.
Wzięło się to stąd, że Ars La Trans to jest stowarzyszenie, które zajmowało się bardzo mniej więcej organizowaniem licznych wydarzeń w Krakowie, między innymi raz do roku takiego większego festiwalu, który to festiwal zawsze miał jakąś taką tematykę, która jakby była motywem przewodnim wszystkich wydarzeń jakby wokół tego festiwalu. No i właśnie jednym z punktów takiego festiwalu zawsze był koncert specjalnie utworzonego na tę potrzebę zespołu, który się nazywał Ars La Trans Orchestra. Pierwszy raz to zrobiliśmy w 2018 roku, jak tematem było Miami Vice. Rok temu był to japonizm. Rok później miała to być właśnie ta Sztuka Miłości. Tylko że no wtedy pandemia nam pokrzyżowała plany i na jeden rok musieliśmy odpuścić organizację tego festiwalu. Ale dzięki temu właśnie mieliśmy więcej czasu na to, żeby się skupić na tym zespole, dzięki czemu mogliśmy pojechać sobie w góry, napisać tę płytę i ją wydać i zagrać na festiwalu, który tak czy siak się odbył, tylko że z rocznym opóźnieniem. No i właśnie jakby sama istota tego zespołu polega na tym, że jakby trząs stanowię ja i Piotrek Wykusz, czyli perkusista Clock Machine, ojciec założyciel Ars La Trans, który jakby właśnie razem ze mną jakby tutaj organizuje całą tą pracę w zespole, i my we dwóch zapraszamy właśnie naszych przyjaciół czy jakichś muzyków, którzy są w naszym zasięgu, do tego, żeby współtworzyć jedną myślą, jedną pracą właśnie taki zespół na potrzebę tego festiwalu. No i teraz tutaj nie ukrywam, że jakby przy tej Sztuce Miłości trochę bardziej niż wcześniej się jakby jeszcze zbliżyliśmy ze sobą, bo o ile wcześniej graliśmy bardzo często na przykład jakieś covery czy interpretacje utworów na potrzeby tego festiwalu, tak teraz udało nam się wyprodukować całkowicie autorski materiał, właśnie który jest tą płytą.
Kolejne pytanie, tutaj na pewno ważne pytanie. Kto współtworzył album? O kim musimy na pewno powiedzieć, jeżeli chodzi o ten album i całą inicjatywę? Dlatego że no ja widzę, że na przykład osoba Odet to jest po prostu no na całej płycie. Odet jest wszędzie praktycznie jej głos i bardzo ładnie brzmi swoją drogą.
Jakikolwiek jakby tutaj podział w stylu wysuwania kogoś przed szereg bardziej niż kogoś innego, wydaje mi się, że nie ma żadnego sensu, dlatego że dosłownie każdy był odpowiedzialny za wszystko. To znaczy nie było tak, że jakby odgórnie jakby jak się spotykaliśmy, to ustaliliśmy, to jest moja działka, to jest twoja działka, jakby zajmij się swoim, ja się zajmę swoim, tylko po prostu wszyscy przebywaliśmy w jednej przestrzeni, na początku fizycznie jakby w tym domku w górach, gdzie to pisaliśmy, później jakby cały czas zajmowaliśmy to samo duchowe stanowisko, jak pracowaliśmy nad tym już zdalnie i tak dalej. Więc nawet jeśli kogoś nie ma nagranego na danej ścieżce, to i tak uczestniczy w całym procesie twórczym, w procesie decyzyjnym, produkcyjnym później i tak dalej, więc po prostu trzeba wymienić wszystkich. I jeśli mogę, to rozpocznę właśnie od Odet, o której już wspomniałeś. Jest z nami również Grzesiek Werdenga, czyli Run Forest. Jest Kuba Jaworski, czyli Gypsy and the Acid Queen. Jest Kuba Tracz na basie, czyli Bass Astral. Jest Jakub Wojtas na gitarze, to jest gitarzysta Clock Machine. Piotrek Wykusz, o którym już mówiłem, na bębnach, też perkusista Clock Machine. Jestem ja. I to jest jakby taki trzon podstawowy, te 7 osób właśnie, jakby, które tworzyły wszystkie te utwory jakby w takiej podstawowej formie. Natomiast do tego mamy jeszcze kilka osób, które właśnie są na zasadach tak zwanego fitu właśnie z nami dokoptowane. I to między innymi jest Aleksander Czerkawski, który śpiewał w utworze Sakuran. Jest Maciek Kwarciński, który gra na flecie w Tokio Sakuran i w Zrobię U. Jest Aleks Bączkowski, który gra solo na saksofonie w Love is in the House. Dominika Ponka, która śpiewa w Love is in the House i w I Fall Again. Generalnie gdzie się dało, tam jakby staraliśmy się jeszcze więcej jakby tego krakowskiego świadka wciągnąć, żeby od siebie dał ile może.
No to w takim razie Nikodem, powiedz mi kolejna kwestia, okładka. Kto wymyślił? Kto na to w ogóle wpadł? Kto był odpowiedzialny też za nie wiem, czy to jest sztuka specjalnie na potrzeby okładki, czy to jest grafika, jak to było zrobione?
Koncept okładki, to znaczy ten koncept spójności, żeby wszystkie okładki singli, okładka albumu, później plakat festiwalu i jakby wszystkie materiały promocyjne były spójne. Wydaje mi się, że to pomysł Piotrka Wykurza. Natomiast zrealizowany został przez Martynę Cybuch. Martyna Cybuch to jest artystka wizualna, która właśnie jakby tworzy prace w tym klimacie, które zawsze nam się podobały i właśnie napisaliśmy do niej z zapytaniem, czy będzie zainteresowana jakby być częścią tego wszystkiego. I okazało się, że była i właśnie stworzyła coś specjalnie stworzonego na potrzeby tego, co my robiliśmy.
Mm-hmm. A Nikodem, jeżeli chodzi o tytuł i samą tematykę tegoroczną, czyli sztuka miłości, bo mieliście, mówiłeś wcześniej, poprzednie edycje, a w tym roku jest sztuka miłości. Wiesz co, jakbyś mógł nam powiedzieć parę słów, kto wpadł na to, dlatego że jak ja czytałem różne przypisy, informacje o tym, to tak jak mówisz, wy się też zamknęliście w jakimś domku, że tam czytałem, że studiowaliście sztukę miłości, perspektywy spojrzenia na miłość, czyli te różne utwory autorskie, to bardzo często różne spojrzenia na miłość każdych z tych osób, która tam się dogrywa, tak?
Tak, to jest bardzo liryczny opis wypadu w góry, żeby sobie posiedzieć z instrumentami. Ale mniej więcej tak było. Na sam temat sztuki miłości wpadliśmy na spotkaniu Stowarzyszenia Ars Latrans, czyli nie zespołu, tylko tego stowarzyszenia, które organizuje festiwal i tak dalej. To było spotkanie robione jeszcze w 2019 roku, zaraz po poprzedniej edycji festiwalu, kiedy właśnie się spotykamy, żeby podsumowywać tegoroczną edycję i zaplanować przyszłoroczną edycję i po prostu z jakiegoś tam głosowania wyszło, że to będzie ciekawy temat, że to będzie temat jakiś taki ważny. A że przyszła pandemia w międzyczasie nadała temu jeszcze kolejne konteksty, to w sumie tym ciekawiej, bo się dużo zmieniło i jakby można było na tą sztukę miłości spojrzeć od jeszcze kompletnie innych stron i trochę o tym był też ten wypad w góry, to znaczy nie spotkaliśmy się tam jakby pełni entuzjazmu życiowego na fali, że tak powiem, tylko właśnie raczej każdy przyjechał tam taki trochę zgnieciony tym, że siedzi w domu od kilku miesięcy i musiał się na nowo wykopać. I właśnie to wykopywanie się jest myślę, że wykute później, wyryte jakby w tych dźwiękach, które ostatecznie się na albumie znalazły.
Wiesz co, Nikodem, zacząłeś tutaj jeden wątek, chciałbym tak tylko spytać się, może mi odpowiesz. Mówiłeś o tym spotkaniu w 2019 roku, które zamykało, spotkaniu stowarzyszenia, które zamykało poprzednią edycję i już właśnie klarowała się kolejna. To powiedz mi, czy w związku z tym w tym roku już się spotkaliście i wymyśliliście przewodni motyw na przyszły rok, czy jeszcze nie?
Spotkaliśmy się, ale jeszcze motywu nie wymyśliliśmy, jest to wszystko w trakcie. Większą zagwozdkę mamy raczej z tym, że zazwyczaj na tym etapie pracy z orkiestrą zazwyczaj sobie dziękowaliśmy i rozchodziliśmy się po to, żeby się przetasować za rok, natomiast w tym roku jakby jest to zbyt ciężkie, żeby jednym ruchem ręki się pożegnać po prostu, więc póki co jesteśmy i działamy jeszcze w takim składzie, w którym tutaj działaliśmy, jeszcze nie wychodzimy z tego świata sztuki miłości.
No właśnie, i teraz płynnie przechodzimy do tego tematu, który został na koniec, czyli koncerty. Koncerty, trasa koncertowa, premiera, festiwal. Mógłbyś nam powiedzieć, jak to wszystko wygląda, wasze działania? Dlatego, że ja wiem, widziałem, że w październiku już mogliście ten materiał wypróbować na żywo i grać, ale czekają nas też koncerty grudniowe. Jak to wszystko będzie wyglądać, gdzie można was zobaczyć? Bo słuchają, oglądają nas nie tylko osoby ze Stanów, ale również z Polski.
W październiku mieliśmy okazję zaprezentować ten materiał podczas oficjalnej premiery albumu, będącej właśnie tym punktem, nie chcę powiedzieć punktem centralnym, bo to nie był punkt centralny, tylko jednym z punktów jakby tego festiwalu Ars Latrans. Graliśmy całą tą płytę nie tylko tym składem podstawowym, ale też w takiej formie poszerzonej o na przykład sekcję dętą, o chórki, o gościnne występy naszych znajomych, między innymi właśnie Ja na serce, Clock Machine, i dużo innych osób właśnie, którzy są naszymi przyjaciółmi, którzy robią świetną muzykę. Więc jakby to było takie jakby wejście z pompą, jakby z zaprezentowaniem tego wszystkiego. Było to absolutnie niesamowite wydarzenie. Jestem do dzisiaj poruszony tym, że że to, co się zrodziło między nami w tej muzycznej sferze, już jakby wyszło spoza nas i już żyje swoim życiem, i już to jest jakby trochę bardziej świata niż nasze, i to się właśnie jakby objawia na tego typu koncertach. I tego typu wydarzenie będzie można zobaczyć właśnie podczas tej naszej grudniowej trasy po kilku miastach w Polsce. Mówię o tym w ten sposób, dlatego że to nie będzie zwykły koncert. To nie będzie po prostu jakby ten nasz skład siedmioosobowy, który przyjdzie, zagra i się pożegna, tylko będziemy się starali w miarę możliwości zbliżyć się do takiego formatu, w jakim to graliśmy premierowo, czyli tam, gdzie będzie to logistycznie możliwe, będziemy właśnie poszerzać ten skład o te wszystkie bariery typu właśnie sekcja dente, chórki i gościnne występy, więc będzie zupełnie ciekawie i to mogę obiecać. I już dyktuję miasta. Mianowicie będzie to 4 grudnia Warszawa w Pradze Centrum, 5 grudnia Wrocław w klubie Łącznik, później 9 grudnia Katowice w Królestwie, 11 grudnia Kępno w pubie Gramofon i 12 grudnia Gdańsk w Drizzly. Strasznie
Okej.
polecam, naprawdę z całego serca. Przychodźcie i bądźcie tam, bo każdy koncert jest niepowtarzalny, wyjątkowy i ma przykre ryzyko nie powtórzyć się już nigdy więcej, więc trzeba to po prostu chwytać, jak się tylko da.
No my też oczywiście polecamy, dlatego że płyta jest świetna i tutaj moglibyśmy przejść na chwilę do samej płyty, już do samej zawartości muzycznej Nikodem, dlatego że tak, ja sobie płytę posłuchałem oczywiście, bardzo mi się podoba, jest ciekawa, i tu ci powiem tak. Na samym początku na pewno chciałbym poruszyć jeden wątek, czyli wątek intro i outro, dlatego że utwór jedynka to Into Your Arms, a utwór ostatni to I Fall Again. Te utwory są bardzo w stylu post-rockowym. Od razu, jak je słuchałem, to taki post-rock wybija się na maksa z tego. Ja zresztą lubię post-rock. I te utwory specjalnie są na jedynce i na jedenastce. Mógłbyś mi powiedzieć o całym tym koncepcie? Dlatego, że ja ci powiem tak. Ja sobie słuchałem jedenastki na koniec i zapisywałem notatki. I tak sobie zapisuję notatkę. Spytał Nikodema, czy to czasem nie jest tak, że one powinny się łączyć. I w tym momencie fragment tekstu usłyszałem, nie, jak skończyłem pisać tę notatkę, o tym, że one się rzeczywiście łączą, właśnie te dwa utwory.
No super, że to odkodowałeś. Tutaj jakby przyznaję się, że jest to trochę moja wina, moja inwencja. Jestem starym Pink Floydziarzem generalnie. I jakby takie patenty tam są po prostu na porządku dziennym, gdzie tylko da się dorabiać jakby nowy szerszy kontekst, tam jest to dorabiane. Więc to jest jakby trochę taki motyw jak na The Wall, gdzie właśnie to ostatnie słowo jest częścią pierwszego. I dokładnie tak tej płyty również można słuchać. To znaczy, w moim rozumieniu to ma taki szerszy właśnie sens opowiadania o tej sztuce miłości, gdzie przez długość całego albumu opowiadamy o różnych zawirowaniach i o różnych perspektywach, z których można na ten temat patrzeć. I ta opowieść się cyklicznie, właśnie symbolicznie zapętla, jak to troszkę w życiu bywa, gdzie jakby te same problemy potrafią jakby przybierać jakby różne inne formy, ale to są wciąż jakby te same problemy i tak dalej. Stąd właśnie ta repetycja w tym miejscu.
To trochę tandetny, że miłość jest ślepa, a nasza miłość jest pewna.
Utwór numer dwa to Żebra i to jest pierwszy utwór z tego, co czytałem, jaki powstał podczas waszych obozów kompozycyjnych, tak?
Tak, zgadza się. To jest kompletnie pierwsza rzecz, która nas jakby wyrwała właśnie z tego letargu w trakcie pandemicznego na tym obozie. I to generalnie całkiem ciekawie wygląda, jak my to tworzymy, bo to po prostu jakby przybiera formę jamów, czyli jakby łapiemy jakiś motyw na warsztat i gramy go w sumie w kółko, aż on się nie zacznie układać na swoje miejsca. I rzeczą, która jest, wydaje mi się, troszkę wyjątkowa w tym kontekście, jest to, że wokaliści również w ten sposób pracują. To znaczy, nie jest tak, że jakby dzielimy się na obóz tworzący muzykę i obóz tworzący słowa, i te dwa obozy pracują jakby oddzielnie, i później to jakoś tam próbujemy sklejać, tylko jakby wokaliści też sobie jakby w czasie rzeczywistym trochę jamują tekst czy melodię i tak dalej, więc to po prostu wszystko powstaje bardzo równolegle.
I tutaj na tym utworze Nikodem mamy Run Forest, Odette i Gypsy, tak oficjalnie, jakbyśmy mogli powiedzieć.
Ciekawostką może być to, że z tego co wiem, to w przeważającej mierze autorem tekstu jest Run Forest, czyli Grzesiek Wardęga, i z tego co mi wiadomo, to cały ten utwór jest jego troszeczkę osobistą wędrówką w swoje własne historie i przeżycia. I wydaje mi się, że tyle mogę powiedzieć na ten temat.
Utwór numer 3 to Sakuran. I o tym utworze już wcześniej wspomniałeś, że razem z utworem Tokio jest wyciągnięty z poprzedniej edycji, tak? Mhm.
Tak, to jest utwór, który powstał na edycję Japonizm, aczkolwiek jak najbardziej do sztuki miłości pasuje, bo jest opowieścią miłosną. Z tego co wiem, to Sakuran znaczy po polsku zamieszanie i właśnie opowiada o takim zamieszaniu w relacji. Ale przyznam się szczerze, że nigdy w życiu nie wpisałem tego w translator, więc jakby mogę sobie tak opowiadać i tak dalej, i tak? Mam rację, czy nie?
Ja wpisałem w Google wczoraj, szukałem i znalazłem, że Sakuran to z jednej strony jakaś manga chyba, manga ma taki tytuł, ale z drugiej strony to zaburzenia chyba.
Więc zaburzenia, tak, świetne. To znaczy zaburzenia w takim razie i tej wersji się trzymajmy od teraz w przód.
No i tutaj mamy oczywiście Odet i Olka Czerkawskiego, którzy bardzo fajnie na dwa głosy śpiewają. I mamy również teledysk, który też jest klimatyczny i w którym też właśnie podkreślone jest to, jak każdy tam śpiewa przede wszystkim.
To tu mam dwie ciekawostki. Pierwsza jest taka, że zarówno Sakura, jak i Tokio na dobrą sprawę powstały jako utwory instrumentalne na tym obozie. Bo na tym pierwszym obozie, czyli że jeszcze przed tym Japonizmem byliśmy tylko w 5 osób, czyli to byłem ja, Kuba Wojtas, Piotrek Wykusz, Kuba Tracz i Maciek Kwarciński. Czyli syntezatory, bębny, gitara, bas i flet. I wszystkie te utwory, które stamtąd wyszły, bo wykrystalizowały się stamtąd tylko dwa single, ale materiału powstało tam oczywiście znacznie więcej, tylko że jest to materiał instrumentalny. No i właśnie wydaje mi się, że jakoś na tydzień przed premierą, na tydzień przed tym właśnie koncertem premierowym podczas festiwalu z edycji Japonizm, wysłaliśmy to do właśnie wokalistów, którzy śpiewali inne utwory na tym festiwalu. No i oni z tego zrobili jakiś kosmos. W sensie jakby w ogóle coś, co jakby dla nas w ogóle nie miało potencjału piosenkowego, nagle się stało piosenką bardzo typu piosenkowego. I właśnie to jest magia Alka Czerkawskiego, Jodet i w szczególności ich połączenia. To jest pierwsza sprawa. A druga ciekawostka jest taka, że na tym teledysku do Sakuran, gdzie sobie tak wszyscy pięknie i zgodnie do tego tańczymy i śpiewamy, to na dobrą sprawę nie tańczyliśmy do tego utworu, tylko do Explosion Calvi i Remi, bo co by nie mówić, jest to jednak większy bęgier.
Jeżeli to jest prawda, to rzeczywiście ciekawostka. Słuchaj, Nikodem. To kolejny utwór w takim razie to Walk the Line z samą już Odet, jeżeli chodzi o wokal, która śpiewa po angielsku. Jest to bardzo taki marzycielski, spokojny utwór. Taki wychodzi też spoza ram, do tej pory przynajmniej na płycie.
Z Walk the Line to było tak, że któregoś tam dnia obozu, jak już tak przepracowaliśmy się właściwie, że graliśmy cały dzień, nagle każdy się okazał być ekstremalnie zmęczony. Ktoś tam poszedł grać w ping-ponga, ktoś się poszedł przejść. I okazało się, że zostaliśmy przy instrumentach ja, Kuba Wojtas na gitarze i Odet z mikrofonem. I tak popatrzyliśmy po sobie i stwierdziliśmy, że na 3-4 robimy utwór. Więc odliczyliśmy do 3-4. Kuba Wojtas zaczął grać na gitarze właśnie te spokojne akordy. Odet zaimprowizował cały tekst, wtedy jeszcze po polsku. A ja dogrywałem do tego jakieś tam swoje przestrzenie i jakieś tam dźwięki wypełniające. Mamy to zresztą zarejestrowane w tej, dokładnie ten moment, jakby tą improwizację tam 7-minutową właściwie wokół tego. I na podstawie tej improwizacji później zrobiliśmy ten numer, który stał się później Walk the Line, czyli Ola napisała tekst od nowa, Kuba nagrał jeszcze raz tą gitarę, jakby właśnie, którą wtedy wymyślił i ja to zlepiłem produkcyjnie. Utwór w zasadzie jakby nie miał nawet wchodzić na płytę, dlatego że nie zdążyliśmy go zrobić. Pamiętam, że kończyłem go na 2 godziny przed wysłaniem do tłoczni. W sensie to był po prostu ostatni strzał. Ola prawdopodobnie jest do dzisiaj na mnie wściekła, że wysłałem najpierw do tłoczni, zanim do niej. W sensie nie zdążyła tego nawet odsłuchać i tak dalej. Ale trochę się muszę jakby przyznać, że jest to oczywiście jakby zupełnie niepoważne, zupełnie nieakceptowalne i nieładne, ale ja trochę lubię w ten sposób działać i pracować, bo produkcja muzyczna jest w swojej naturze jakby ma mało wspólnego z takim graniem na instrumencie w czasie rzeczywistym, gdzie po prostu można usiąść i przelać siebie na dźwięk, a produkcja muzyczna na ostatnią chwilę jest troszeczkę jednak do tego zbliżona. Więc jakby dzięki temu, że jakby nie zdążyłem tego zrobić wcześniej, robiłem to na ostatnią chwilę, to wszystkie pomysły, które tam są właśnie takie spontaniczne, bardzo szczere i mi szczerze mówiąc, dzięki temu to się tym bardziej podoba, że właśnie nie jest to przekombinowane, tylko to jest jakby kilka prostych pomysłów, jakby pierwszych uczuć tak naprawdę z tym numerem związanych.
Nikodem, piąty utwór to Tokio i o Tokio już wspomnieliśmy, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze teraz zamknęli ten temat oficjalnie. Tutaj, słuchaj, bardzo mi się podoba, fajny beat na pewno jest, jeżeli chodzi o muzykę i te takie muzyczne wstawki ze wschodu, w końcu sam tytuł Tokio, więc musiały być. I tutaj jeszcze ten klimat tak narasta i zmienia się przez całość utworu, że już w tej drugiej połowie pod koniec, no już jest troszkę inaczej niż na początku.
No to Tokio to jest taki nasz początek, że tak powiem. To jest... Zanim powstało Tokio, to ja troszeczkę nie wierzyłem w sumie, że może być tak super w tym wszystkim. W sensie w takim składzie nie wiedziałem, że ta muzyka jakby może mieć tak dobry odbiór. Tokio to była jeden z jamów, który myśleliśmy na tym obozie właśnie jakby przed japonizmem. Pamiętam, jak siedzieliśmy sobie któregoś dnia przy śniadaniu i sobie gadaliśmy, że w sumie to fajnie by było nagrać jakąś live sesję, gdzie gramy to na żywo i tak dalej. Bardzo mi się ten pomysł spodobał, tylko troszeczkę nie zrozumiałem, jakby, że chodzi o to, żeby nagrać teraz. I faktycznie było tak, że Kuba Tracz, w którego domu właśnie wtedy przebywaliśmy na tym obozie, zadzwonił do swojego sąsiada, który akurat wyprowadzał psa. No i ten jego sąsiad przyszedł, wziął telefon jednego z nas i dosłownie nas nakręcił, jak gramy to. I to jest taka wersja instrumentalna, która się znajduje na YouTubie, która wygląda jak w ogóle jakby też jakoś wyprodukowana za duże pieniądze, a w sumie to jest po prostu jakby taką pierwszą z brzegu rejestracją tego, jak na tym obozie wyglądało. Więc super. No i później to historia była taka sama jak z tym Sakulanem, czyli że właśnie jakby to miał być instrumentalny utwór, ale wysłaliśmy to do Run Forest i do Odet i oni wtedy dorobili do tego tekst i zrobili z tego piosenkę, która jakby samoistnie ze sobą działa. I chciałem tutaj jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć. Nam często się zarzuca w sekcji komentarzy na YouTubie między innymi, że jest to zrzymka z, zdaje się, coveru czy remiksu utworu Eda Sheerana zrobionego przez Kygo. Jak sobie posłuchałem tego utworu Kygo, to jest to faktycznie przerażająco podobne, ale i wiem, że nie wygramy w żadnym sądzie, jakby mówiąc w ten sposób, ale naprawdę nikt z nas nie znał tego utworu wcześniej. To jest jakby no, troszkę czysty przypadek, bo jakby skorzystaliśmy po prostu z bardzo prostej progresji akordów i z bardzo prostej skali, w której jest ten motyw zrobiony, czyli z pentatoniki, jakby, więc jakby nie można jakby opatentować takich rzeczy. Ale no jakby no ciężko jest to uwierzyć rzeczywiście, jakby znając jakby już teraz, jakby jak to Kygo brzmi. W każdym razie naprawdę jakby to nie było tak, jak wam się wydaje, że było.
Przejdźmy do kolejnego utworu Nikodem. Szóstka, Królowa Zimy. I tu mamy taki fajny pazur, w refrenach szczególnie, taki pazur, którego jeszcze wydaje mi się nie było w takiej formie. Ten utwór taki o miłości, burzy, miłości jak burza, to w końcu sama tematyka skłania do takiego małego pazuru i bardzo fajny bas oczywiście w tym utworze.
Więc od basu się wszystko zaczęło, jest to bas prosto od basa Astrala, więc najbardziej basowy bas, jaki sobie można wymarzyć. Natomiast cała liryka, o której mówisz, odnosząc się do tekstu, pochodzi właśnie wprost od osoby, która śpiewa ten utwór, czyli od Gypsy'ego, Gypsy and the Acid Queen, który właśnie z takiej liryki jest przede wszystkim znany. Bardzo polecam sobie posłuchać jego poprzednie płyty, między innymi płytę Dni Miłości, Nocy Cudów, która jest właśnie pełna jakby opowieści o Bogu, o Krakowie, o miłości i o rozdzieraniu szat w emocjonalnym uniesieniu pod koniec utworu. Więc jakby to jest cały Gypsy, tylko właśnie w tej Królowej Zimy streszczony jakby do takiej pigułki, można powiedzieć. Nie potrzeba więcej słów.
Utwór numer 7 i tu muszę powiedzieć, że chyba jeden z moich faworytów. Zrobię Run Forest i Odette tutaj sobie śpiewają i on rozpoczyna się bardzo odprężająco i ten wokal od pierwszych chwil nas wita i tak przenosi trochę do innego świata wokal Odette, a w połowie dochodzi do tego jeszcze Run Forest. Klimat taki bardzo właśnie odprężający, sensualny, tak jak mówiłem. Płyta ma dużo fajnych momentów, ale ten mnie tak wyjątkowo odprężył, wydaje mi się, że mój faworyt.
Super, że tak mówisz. Utwór jest takim balansowaniem na granicy, właściwie na kilku granicach nawet. W sensie jest to oczywiście taki balans pomiędzy jakby pastiszem i jakąś serowością, a jej brakiem. Jest to balansowanie pomiędzy właśnie lekkością a uniesieniem. Z tego co pamiętam, w jakichś tam pierwszych ruchach, jak zaczynaliśmy to jamować, to była taka ballada w stylu seksownej muzyki końca lat 90. z tą właśnie taką gitarą, skaczką i tak dalej, z jakimś tam prostym właśnie tekstem, wtedy jeszcze po angielsku. No i później jakby z tego się troszeczkę właśnie bardziej wyklarowała ta troszkę personalna wycieczka jakby Odette w tym wszystkim, w takim sensie, że jakby ona jest tam jakby główną bohaterką jakby tego utworu. No i dla mnie to jest bardzo super, jak ten utwór właśnie jakby bardzo podąża za tą opowieścią. Jak mamy te wszystkie uniesienia U i A w refrenach, to jakby cała muzyka jakby ciągnie się do góry, później znowu opada, żeby na koniec utworu znów jakby polecieć w chmury z tym wszystkim. Od strony takiej produkcyjno-muzycznej pamiętam, że rzeczą, która zaczarowała po prostu ten utwór i myślę, że wszyscy z zespołu się zgodzą, to była partia Maćka Kwaśniewskiego na flecie, którego się nikt nie spodziewa, dopóki on nie wchodzi, a jak już wchodzi, to nie sposób sobie wyobrazić ten utwór bez niego.
Ósemka, Shoot Me, i tutaj jest właśnie Odette i Gypsy. Sam tytuł tutaj mówi o zastrzeleniu, postrzeleniu kogoś. Tutaj dużo emocji na pewno mamy, bo tutaj jest tak jakby jakaś para może, nie wiem, się kłóciła, a później jednak nie, i później znowu. I tutaj mamy jeszcze w teledysku parę tancerzy na piasku ciekawą. To na pewno wydaje mi się, że jakąś ciekawostkę możesz mieć na ten temat.
No to już tłumaczę. Przede wszystkim Zrobię U jest połączone z Shoot Me, kolejną moją wycieczką w Pink Floydziarstwo. Czyli taką właśnie jakby trochę ambientową przestrzenią i tak dalej, gdzie jakby właśnie z tego snu wyłania się nagle jakby smutno realistyczna historia. Nie wiem jak to inaczej określić. Sam utwór został zarejestrowany na tym obozie właśnie kompozycyjnym, o którym mówiliśmy. Natomiast wcale nie miał być zarejestrowany, dlatego że powstał troszkę w ostatnim momencie. To znaczy, kiedy pracowaliśmy sobie nad tymi utworami pozostałymi i tak dalej, które tam mieliśmy rejestrować i trochę byliśmy już z nimi zmęczeni, to pamiętam, że w którymś momencie ja wyszedłem z jakimś takim tematem, który w założeniu miał być bardzo prosty. To znaczy, to są jakby bardzo lekko kładzione tam akordy na rolcach, prosty motyw na syntezatorze. Piotrek wykorzystał tego wtedy, jakby właśnie jamował, uderzając o te obręcze bębnów i generalnie wyszliśmy z takiego bardzo spokojnego punktu. I pamiętam ten moment, jak wszystkich ten spokój nagle zaczarował na tym obozie, że to też był w pewnym sensie jakieś takie przełamanie tego, że jakby tych wszystkich opowieści, które jakby coraz tam bardziej się klarują i tak dalej, coraz więcej treści nabierają, a jednak czuliśmy, że jakby jeszcze coś jest do opowiedzenia i właśnie w momencie, kiedy to Shoot Me się wykrystalizowało z powietrza, to każdy w to poszedł. I nagraliśmy to dosłownie na ostatnią chwilę tego obozie. Już prawie nam nie starczyło na to czasu, musieliśmy jakby zostać dzień dłużej tam, żeby to zarejestrować. Jakby trochę nikt chyba w to nie wierzył jakby pierwotnie, bo jakby nie mieliśmy tego obliczonego po prostu w swoim planie. Ale bardzo się cieszę, że to koniec końców doszło do skutku, bo no jest, nie wyobrażam sobie tego albumu po prostu bez tego utworu. Kończyliśmy go później u mnie w domowym studiu razem z Gypsy, dogrywając pozostałe partie. No i utwór rzeczywiście w pierwotnej wersji był bardzo prosty, ale to, co jest na albumie, jest jakby czasami może nawet za bardzo przepełnione. Chociaż mam nadzieję, że taki kontrast jednak został zachowany. To znaczy jakby ta odległość pomiędzy najniższym a najwyższym punktem utworu jest dosyć duża tutaj i to jest dla mnie jakby coś, co buduje tą dramaturgię w tym utworze. Odnośnie teledysku, Teledysk został wyreżyserowany i właściwie zrobiony od góry do dołu przez moje przyjaciółki zajmujące się właśnie takimi sztukami wizualnymi, czyli przez Patrycję Markowską, jej przyjaciółki Karinę i Martę. No i ja jestem z każdym obejrzeniem tego teledysku coraz bardziej jakby zachwycony, ile tam jest zostało uchwycone właśnie takiej dobrze rezonującej z tą muzyką czułości i po prostu treści w tym niemym tańcu.
Coming out from your house. Utwór numer 9 to Love is in the House i tutaj na pewno taki klimatyczny utwór do potupania nóżką z bitem tak trochę, dlatego że ta płyta, ta muzyka bardzo, bardzo fajnie płynie, a w drugiej połowie to już tak przyspieszamy i tam nawet saksofon się chyba znalazł, tak?
Tam się znalazł nawet saksofon od Aleksa Bączkowskiego, naszego dobrego przyjaciela, który też z nami już nieraz w tej orkiestrze występował na żywo. To jest utwór, który też trochę powstał na ostatnią chwilę. Został wydżemowany na obozie jednak, przez to, że straciłem dysk zewnętrzny, na który nagrywałem ten obóz, to jakby straciłem jakby nagrania z niego i starałem się go później odtworzyć na podstawie nagrania z telefonu po prostu. Pamiętam, że ten bas w ogóle, to też jakby o tym się nie mówi, też się pewnie powinno mówić. Ten bas w tym utworze nie wymyślił Bazastra, tylko wymyśliła właśnie Odet. Odet generalnie jest lepszym muzykiem niż wszyscy my razem wzięci i tak dalej. Ona wykłada sobie tam na Akademii Muzycznej w Gdańsku i generalnie jakby nie wiem, jakim cudem my się w ogóle jakby odważyliśmy kiedykolwiek przy niej cokolwiek zagrać, bo po prostu też wstyd. No i właśnie miała ten jeden jakby tą jedną wycieczkę do syntezatora basowego, kiedy jakby Kuba chyba gdzieś poszedł i ona miała okazję wtedy jakby siąść i zacząć grać jakby jakieś tam swoje arpeggia. Zorientowała się też wtedy chyba pierwszy raz, że jakby da się na takim syntezatorze zagrać tylko jeden dźwięk na raz, bo jest to syntezator monofoniczny, więc po prostu postanowiła zagrać tych dźwięków bardzo dużo i bardzo szybko. I z tego się zrobił ten utwór właściwie później.
No to nie kodem, przejdźmy do utworu numer 10, czyli do utworu przedostatniego, ale o ostatnim już wcześniej na otwarciu rozmawialiśmy. Nie mów mi, Run Forest i Odet tutaj znowu. I wiesz co, ten utwór na pewno jest ciekawy z tego punktu, że ma 8 minut. Takiego długiego utworu jeszcze na tej płycie nie było. Tutaj jest miejsce zarówno na takie utwory o podobnym klimacie do poprzednich, gdzie na przykład Run Forest i Odet byli, ale są tu miejsca dla gitary, są tu miejsca na takie gitarowe same fragmenty, co też mi się bardzo podoba. Też na ponucenie. Powiem ci szczerze, że gdyby nie jedenastka, to ta dziesiątka według mnie powinna zamykać album, bo też ma taki charakter, szczególnie tej drugiej połowy i końcówki, że może fajnie to domknąć. Ja bym zmienił
taki był pierwotny plan, szczerze mówiąc. W sensie koncerty też kończymy w sumie tym numerem, bo on jest właśnie, ma taki klimat takiego odjeżdżania w kierunku zachodzącego słońca i tak dalej, i tak dalej. No ale tak jak mówiłem, jakby ten kontekst cały albumu jakby w moim odczuciu fajnie, że jest jednak spięty tym Into Your Arms, I Fall Again. Natomiast co do właśnie Nie Mów Mi, to jest utwór, który w ogóle wydaliśmy jako pierwszy singiel jakby prawie rok temu, zapowiadający jakby w ogóle cały pozostały materiał. I pomimo tego, że to jest teoretycznie marketingowo strzał w stopę, jakbyśmy byli jakąś w ogóle Billie Eilish i tak dalej, musieli to wszystko liczyć. W każdym razie, jakby nie robi się takich rzeczy, że się singiel wydaje 8-minutowy. A mimo wszystko jakby uznaliśmy, że to jest najrozsądniejsze, dlatego że muzycznie on jest najbardziej pośrodku każdej myśli, która się zrodziła podczas całego procesu twórczego. Każdego dźwięku. W sensie są utwory typu właśnie Królowa Zimy, która jest gdzieś tam. Są utwory typu Zrobię U, które jest gdzieś tutaj. A Nie Mów Mi jest dokładnie pośrodku jakby wszystkiego, co chcieliśmy powiedzieć na tym albumie. No i właściwie to powiedzieliśmy tam wszystko, co da się powiedzieć w temacie jakby takich tego typu utworów, bo rzeczywiście no, rozgrywają się tam bitwy na solówki gitarowe, jakby czego coś się od 40 lat w zasadzie nie robi.
No świetny utwór, świetny. Dla mnie też jeden z faworytów na pewno i to też przez te gitary. A jeżeli chodzi o długość, to wiesz, no w stylistyce muzyki post-rockowej 8 minut to nie jest dużo, więc jakoś wydają.
Ja szczerze mówiąc nawet lubię takie utwory osobiście słuchać, bo jak mam jakiś konkretny nastrój, to nie lubię zbyt często musieć układać kolejnych utworów w playlistie, tylko wolę sobie włączyć jeden i żeby pasował dłużej. No to,
a słuchaj, Nikodem, jeszcze przy tym utworze mamy teledysk i jest bardzo oldschoolowy, dlatego że on tutaj jest specjalnie tak stylizowany na dawne lata. Takie różne obrazki wyglądające specjalnie amatorsko, nie? Tak jakby one powstały, nie wiem, były nagrane może, nie wiem, w latach 90. czy coś. Tak te urywki tak wyglądają.
Teledysk jest mojego autorstwa i wziął się w sumie z tego, że mieliśmy trochę inny plan na ten teledysk, ale on nie wypalił, a na szczęście było tak, że na ten obóz zabrałem kilka kamer VHS i ustawiłem je właśnie w różnych kątach mieszkania w momencie, kiedy nagrywaliśmy ten album. I to są pierwsze kadry klipu, czyli dosłownie moment, kiedy go nagrywamy w ogóle. No i później, jak się już okazało, że jakby ten nasz inny plan na to, jak ten teledysk ma wyglądać, nie wypali, a jest 2 tygodnie do premiery, no to wziąłem kamerę i zacząłem jeździć właśnie po muzykach. Byłem między innymi w Gdańsku, właśnie Woli, żeby każdego nagrać i zmontować później z tego jakby jedno większe dzieło. Robiłem ten teledysk pod szyldem Woda i Olej. To jest nazwa kolektywu, który tworzę razem ze swoją dziewczyną Miloną Gromysz. I naszym właśnie takim trochę znakiem rozpoznawczym jest to, że oprócz tego, że to wszystko jest kręcone VHS-ami, to jeszcze jest to wszystko doefektowywane VHS-ami i takimi starymi mikserami wideo. W sensie jest to robione bez komputera, można powiedzieć. W komputerze następuje tylko ostateczny montaż, natomiast te wszystkie efekty, które tam się dzieją i tak dalej, są robione takimi metodami z lat 80. i 90., można by było powiedzieć.
Utwór numer 11 to I Fall Again i o tym utworze wcześniej już wspomnieliśmy. Tutaj tylko jeszcze podkreślmy, że Run Forest i Dominika Płonka, tutaj musimy wyróżnić na pewno te dwie osoby. Ty tutaj jeszcze jesteś na ficie, bo mówiłeś, że gdzieś musiałeś oficjalnie siebie wsadzić, tak?
No trochę tak, bo jako producent całej płyty miałem w sumie jakby wkład w większość płyty, tak na dobrą sprawę, od tej strony muzycznej, a jakby nie widzę sensu jakby świecąc swoim nazwiskiem wszędzie i tak dalej, tym bardziej jak się pracuje tak kolektywnie, że po prostu ta ilość nazwisk jest w stanie przesłonić jakby sam tytuł później, jak to gdzieś tam widzimy. Z tym I Fall Again jeszcze dopowiem tylko, że to był też jeden z utworów, który powstał absolutnie na ostatniej prostej przed wysłaniem płyty do tłoczni. I tam jest szczególnie ważny pod takim względem artystycznym, że powstał w sumie jakby w dużej mierze na takiej linii Run Forest i ja. To znaczy Grzesiek przyszedł do mnie z pomysłem, który się opierał delikatnie na jeden z demów z obozu. I ten utwór właściwie zrobiliśmy w jeden dzień. To znaczy razem nagraliśmy jego szkic całego utworu, w sensie złapaliśmy jakąś przestrzeń brzmieniową i nagraliśmy wokale Grześka. Później ja tego samego wieczoru ten utwór wyprodukowałem w całości właściwie. Nagrałem wszystkie gitary, nagrałem tam w sumie bębny i tak dalej, w sensie tam zaprogramowałem komputerowo. A później zaprosiłem do tego jeszcze, żeby jeszcze dodać od kogoś coś, właśnie Dominikę Płonkę i Gypsy'ego, bo Gypsy też tam jakby śpiewa w tej kodzie, w tym utworze. I po prostu puściłem im w zapętleniu fragment tego utworu i powiedziałem im, żeby sobie w sumie śpiewali ile czują. Każdy z nich zaśpiewało tak mniej więcej z 10 minut i rzeczywiście jakby z każdym powtórzeniem tego samego refrenu coraz bardziej to było takie pełne, prawdziwe, dramatyczne i no wzruszające po prostu. Ja pamiętam, że autentycznie pierwszy raz w życiu płakałem przy nagrywaniu czegokolwiek w studiu, bo każdy z nas był po prostu poruszony. Trochę jakby stawiając właśnie kropkę na albumie, trochę jakby właśnie jakby stając się częścią tego utworu. I tak to właśnie było.
Omówiliśmy w takim razie troszkę, powiedzieliśmy troszkę o płycie Sztuka Miłości. Wszystkim naszym słuchaczom i widzom przypominamy Ars La Trans Orchestra Sztuka Miłości. To jest płyta, o której rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o niej oczywiście z producentem płyty, muzykiem Nikodem Dybiński. Nikodem, bardzo Ci dziękuję.
Dzięki wielkie. Cześć, z tej strony Nikodem Dybiński z Ars La Trans Orchestry. Słuchajcie naszej najnowszej płyty Sztuka Miłości na falach Polskiego Radia Chicago. Przestań.